Jak wspomniałem poprzednio, gdy zwracałem się z wami, zwracałem uwagę naszą na historię Józefa, na 40 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Historia Józefa jest pełna podobieństw tej typologii do historii Pana Jezusa, do Jego osoby i zbawczego dzieła. Zarówno cała historia, bo moglibyśmy historię Józefa omówić, przyjrzeć się jej w całości, to byłoby wiele rozdziałów, dużo treści, ale również poszczególne etapy jego historii, w jaki sposób Bóg go przeprowadzał, czy prowadził przez życie, również pokazuje nam wiele podobieństw tej typologii między nim a nadchodzącym Zbawcą. Ostatnie wydarzenia z rozdziału 40 związane były z uwięzieniem Józefa, jego pobytem właśnie w więzieniu i te wydarzenia były tak zaplanowane przez Boga, żeby kształtować Józefa, żeby formować go tak, żeby stał się doskonałym i użytecznym, powiedzmy, narzędziem w ręku Boga, narzędziem służącym ocaleniu Izraela. I w obliczu rozczarowań, które spotkały go w więzieniu, tego największego rozczarowania, kiedy pod czaszy o nim po prostu zapomniał, a już myślał, że jego czas w więzieniu się kończy, tego opóźnienia w realizacji snów, które jako nastolatek jeszcze dostał od Boga w rodzinnym domu, nie tylko, że nie obniżyły czy osłabiły jego zaufania do Boga, wręcz przeciwnie, to zaufanie zostało jeszcze bardziej wzmocnione, pogłębione. Jan Chryzostom, wczesny ojciec Kościoła z Konstantynopola zresztą, w swoim komentarzu do historii Józefa napisał kiedyś tak, to jest przełom IV-V wieku. Józef znosił cierpienia z wytrwałością. Wytrwałość ukształtowała jego charakter. Mając taki charakter, działał z nadzieją, a nadzieja go nie zawiodła. Nie są to odkrywcze słowa, bo tak naprawdę wydaje się, że jest to kompilacja i słów apostoła Pawła z listu do Rzymian i też Jakuba i Piotra, którzy robią takie złote łańcuszki, że jedno wynika z poprzedniego, a z tego wynika coś kolejnego i tu mamy wytrwałość, charakter i nadzieję. I właśnie wtedy, kiedy mijają kolejne lata Józefa w więzieniu, mijają 2 lata od czasu, kiedy zinterpretował poprawnie sny przełożonego podczaszych i piekarzy, właśnie wtedy, kiedy Józef ma 30 lat, kiedy prawie że połowę swojego życia spędził już na wygnaniu w Egipcie, faraonowi przyśniły się 2 sny. Oba jednej nocy i oba dotyczyły kanibalizmu. W głębi świata snów faraona widział on siebie stojącego nad Nilem, gdzie egipskie bydło często stało prawie całkowicie zanurzone w wodzie, żeby z jednej strony chłodzić się od palącego, prażącego słońca, a z drugiego, żeby też chronić się przed kąsającymi insektami. I gdy tak patrzył na to, co w tym swoim śnie widzi, czytamy w wersecie od wersetu 2, z Nilu wyszło 7 krów dorodnych i tłustych i pasły się w sitowiu. A za nimi wyszło z Nilu 7 innych krów, wynędzniałych i chudych, które stanęły obok tamtych krów na brzegu Nilu. I krowy wynędzniałe i chude pożarły 7 krów dorodnych i tłustych. Wtedy faraon się obudził. Perwersyjność i groteskowość tego wydarzenia tak zaszokowały faraona we śnie, że aż się z tego snu obudził. Po przebudzeniu, no, uspokoił się, jako że zrozumiał, że to był tylko sen, na szczęście tylko sen. No i ponownie zasnął, mając 2. koszmar, który widzimy w wersetach od 5 do 7, w którym 7 pełnych i dorodnych kłosów zboża zostało pożartych, chociaż to jest ciekawe, jak kłosy pożerają kłosy, ale zostały pożartych przez 7 pustych, wysuszonych wschodnim wiatrem kłosów. I znowu atak tych kanibalistycznych kłosów był tak poruszający dla faraona, że obudził się po raz drugi, znowu odkrywając na szczęście, że to był tylko sen. Jednak ani przebudzenie, ani poranek kolejnego dnia nie spowodowały, że się uspokoił, nie przyniosły mu ulgi. A jako że egipscy faraonowie, uważani za bogów, byli postrzegani jako szczególnych właśnie ludzi bogów żyjących na granicy boskich, ziemskich królestw, to ich sny traktowane były z ogromną powagą. Oni w ogóle jako Egipcjanie, jak już wiemy, przykładali ogromną wagę do snów, ale kiedy się jeszcze faraonowi, bogowi coś przyśniło i to takiego dziwnego, to trzeba to było potraktować bardzo poważnie. Te konkretne sny były pełne złowieszczych znaków. Pojawiły się jako para i tu już wiemy, że gdy sny pojawiały się w parze, oznaczało to, że na pewno to się wydarzy, tylko co się wydarzy. Ta para podkreślała ich znaczenie, ale również one były do siebie bardzo podobne. Jak już kilka razy wspomniałem, w obydwóch wystąpił kanibalizm. Oba te sny kończyły się przemocą. Krowy pożarły, kłosy pożarły. I oba sny opierały się na liczbie 7. I tego było 7, i tego było 7. I faraon, jak widzimy w wersecie 8, był tak wstrząśnięty, że rano polecił zwołać wszystkich egipskich wróżbitów i mędrców. Była to ogromna grupa czarowników, pogańskich kapłanów z ich księgami snów, kapłańskimi sztuczkami. Ale jak czytamy, nikt nie umiał tego snu faraonowi wyjaśnić. Z pewnością niektórzy próbowali, ale najwyraźniej faraon nie był zadowolony z interpretacji, którą jego zaufani, sprawdzeni, wróżbici i mędrcy mu podali. I w tym momencie uważny czytelnik Księgi Rodzaju powinien dostrzec, że mamy tutaj Boże działanie. Jest to już trzecia para snów podanych przez Boga, które właśnie Józef miał zinterpretować. I stąd płynie pierwsza lekcja dla każdego z nas. I w sumie jestem ciekawy, jak ty zauważasz Boże działanie w twoim życiu. Życie często pędzi. W życiu często dzieje się wiele rzeczy, spodziewanych, niespodziewanych, zwykłych i niezwykłych. Jako chrześcijanin, jako Boży syn, Boża córka, jak ty zauważasz Boże działanie w swoim codziennym życiu? W życiu swoim, w życiu rodziny, z tygodnia na tydzień, w zeszłym roku? No, najprościej byłoby oczywiście usłyszeć głos z nieba, który zawołałby po imieniu: Adrian, Asia, słuchaj, to się wydarzy, to masz zrobić, wstań, idź, sprzedaj, wyprowadź się, przeprowadź się, zaangażuj się, nie angażuj się. Albo gdyby Bóg posłał anioła, jesteśmy sobie w domu, nagle taka właśnie jaka, powiedzmy, że jaśniejąca postać, raczej bez skrzydeł, bo to nie Hollywood, i przychodzi i mówi: mam od Pana słowo, ale tak się dzieje raczej bardzo rzadko. A jednak my wiemy, że Bóg działa w naszym życiu, ale jak to dostrzegasz? I tutaj zastanawiając się nad jakąś ilustracją, właściwie nie wiedziałem, co wybrać, więc wybrałem tą jedną z ostatnich, o których wspominałem kiedyś na nabożeństwie. Otóż gdy ostatniego października przyjechała do nas grupa z Teksasu, z Graham, z reguły chodzimy na zajęcia do szkół podstawowych tutaj w okolicy, do 45, do 17, które zawsze przyjmują nas z ogromną radością. Tym razem z powodu dnia nauczyciela i dosyć luźnego tygodnia nie lekcji, 17 no, nie była w stanie nas przyjąć, co zawsze wiąże się z jakimś stresem, chociaż raczej nie jestem podatny za bardzo na stres, to sobie myślę, no przyjeżdża kilkanaście ludzi, trzeba mi jakoś czas zorganizować, przecież nie będę z nimi każdego dnia po Starym Mieście chodził, bo ileż tam można chodzić, mimo że piękne. I wtedy pomyśleliśmy o szkołach średnich, o szkole muzycznej, i o technikum łączności. Nigdy w tą stronę bym nie poszedł, czy nigdy nie poszedłbym w tą stronę w naturalny sposób, ponieważ tutaj byśmy mieli Amerykanów naszych zagospodarowanych, ale dlatego właśnie, że ta siedemnastka nie zadziałała, modliliśmy się, Boże, co tutaj zrobić i nagle otworzyły się bardzo piękne kontakty. I szkoła zarówno muzyczna, a technikum jeszcze bardziej, bo tam jest 1200 uczniów, z czego tylko 60 dziewczyn. Pani dyrektor mówi, słuchajcie, my zawsze i w każdej ilości. I nie ma znaczenia, czy są matury, czy nie. Mamy trzy skrzydła szkoły, tam mogą być matury, tu mogą być zajęcia językowe. Nauczyciele między sobą sobie wypominali, wiesz, ja w te dni akurat nie mam zajęć językowych, mnie to ominie, dlaczego? Więc ktoś powiedział, no okej, okay, banalne? Oczywiście, że banalne. To nie było ratowanie od choroby nowotworowej, od wypadku jakiegoś, ale właśnie takie codzienne Boże działanie, gdzie wołamy do Boga, Boże, jest problem, i to nie z naszej winy, co masz dla nas. Podobnie było, kiedy szukaliśmy działki, żeby i spadek zainwestować, nieduży, ale zawsze, i myśleliśmy sobie, no w Gdańsku ziemia jest za droga, więc szukaliśmy za obwodnicą. Nawet znaleźliśmy dwie albo trzy ładne działki, które po chrześcijańsku wróciliśmy do domu, żeby przemodlić, i nam ktoś sprzed nosa zwinął jedną i drugą. Dlaczego? Boże, dlaczego? No otóż dlatego, że miał dla nas w centrum miasta działkę za te same pieniądze. Czy to nie jest Boże działanie? Moje pytanie jest, jak ty dostrzegasz Boże działanie, ale nie tylko dostrzegasz, ale co z tym robisz? Co robisz również wtedy, gdy Bóg w czymś zamyka drzwi? Czy masz podejście, jeśli drzwi zamknięte, to wchodzę przez okno, a jak okno zamknięte, to spróbuję przez komin? A co jeśli Bóg mówi nie? I może mówić permanentnie nie, może mówić w tym momencie nie. Czy to, że ty wiesz lepiej, ty znasz swoje pragnienia bardziej, powoduje, że okej, Boże, jak ty mówisz nie, najwidoczniej mam sobie dać radę sam. Wracając do Józefa i do Faraona, Faraon w następnej części naszego rozdziału wezwie Józefa. Dlaczego? Dlatego, że brak właściwej interpretacji snów Faraona musiał wprowadzić lekki stan napięcia i zagrożenia na jego dworze. W tym dla Podczaszego. Podczaszy był tą osobą, która bezpośrednio przychodził do Faraona, podawał mu kielich, i jeśli król był zdenerwowany, jeśli szukał, na kim by tu się wyładować, to Podczaszy byłby pierwszą osobą. I Podczaszy już wiedział, jak to jest, podpaść królowi. W związku z tym, to był ten moment, w którym Podczaszy zdecydował się delikatnie zasugerować, że zna kogoś, kto mógłby tutaj się do czegoś faraonowi przydać. Nie robi tego z entuzjazmem, ponieważ zwrócenie się do króla z propozycją Józefa wiązała się z tym, że musiał faraonowi przypomnieć, że kiedyś zesłał go do więzienia i zrobił to niesłusznie, a przecież nie można faraonowi wytykać błędów. I widzimy od 9 wersetu, wtedy przełożony Podczaszych zwrócił się do faraona, przypomniałem sobie dzisiaj swoje przewinienia. I teraz, jakie przewinienia on sobie przypomniał? Za te, za które król go posłał do więzienia, posłał go niesłusznie. Za to, że zapomniał o Józefie, Faraon rozgniewał się na swoje sługi i oddał mnie oraz przełożonego piekarzy pod dozór do domu przełożonego straży przybocznej. Ja i on, każdy z nas, mieliśmy tej samej nocy sen o innym znaczeniu. Był tam z nami młodzieniec, Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej. Opowiedzieliśmy mu nasze sny, a on nam je wyjaśnił. Każdemu wyjaśnił jego sen i stało się z nami tak, jak nam powiedział. Mnie przywrócono na moje stanowisko, a tamtego powieszono. Jest to dość dokładna relacja, z wyjątkiem tego, że Podczaszy jako wprawny polityk pewne rzeczy wolał przemilczeć, a w pewnych dokonać selektywnych zmian. Na przykład pominął fakt, że młody Hebrajczyk, Józef, twierdził, że on nie ma mocy interpretowania snów. I powiedział, że moc interpretacji pochodzi od jego hebrajskiego Boga, Tego potraszy faraonowi nie mówi. Stworzył również fałszywe wrażenie, że to on podjął z piekarzem inicjatywę, aby Józef zinterpretował jego sen. A jak pamiętamy, to Józef zobaczył ich zmartwionych i mówi: panowie, co się dzieje? To powiedzcie mi te sny. I oczywiście potraszy nie wspomniał, że nie dotrzymał obietnicy, aby właśnie wspomnieć o Józefie faraonowi. Także relacja była prawie dokładna. Niemniej jednak skutek tej relacji przybrał bardzo dynamiczny kierunek, na co wskazuje natłok czasowników w wersecie 14. Wówczas faraon posłał po Józefa, czym prędzej wyprowadzono go z lochu, ostrzykł, zmienił ubranie, przyszedł do faraona. Wszystko dzieje się błyskawicznie w tym 14 wersecie. W przeciwieństwie do Egipcjan, Hebrajczycy nosili brody, Egipcjanie nie. Więc w okamgnieniu Józef został ogolony, zdezynfekowany, zaznajomiony z etyką dworu, żeby nie było jakiegoś faux pas, zanim by zdążył zinterpretować sny, już mógł być bez głowy i przedstawiony faraonowi. Młody Hebrajczyk w krótkim czasie z lochu do pałacu. I teraz stał tam. Jak wiemy, przystojny, dobrze zbudowany, młody Józef, znaczy młody, no 30-letni, młody Józef, wyglądający po tylu latach już bardziej jak Egipcjanin niż Hebrajczyk. I chociaż w tym wersecie i w tej części Bóg nie jest wspomniany po imieniu, to wiemy, że on był organizatorem tego spotkania. Bóg zaaranżował doskonały zbieg okoliczności. Najpierw przez zapominalstwo podczas czego, a następnie przez jego w sumie samolubne przypomnienie sobie. Bo jak mogłoby być inaczej? Mogło być tak, że gdyby ta wybiórcza pamięć podczaszego zadziałała wcześniej, faraon prawdopodobnie nie zwróciłby na to uwagi. Mogło być tak, że któregoś radosnego dnia podczaszy mówi: o faraonie, wiesz, bo tam jak miałem tą przygodę w więzieniu, tam był taki fajny chłopak, on w sumie tam siedzi za niewinność, jak wszyscy w więzieniu generalnie i wiesz co, może mógłbyś okazać łaskę. Nie, a faraon akurat mógł okazać łaskę i wtedy Józef wyszedłby z więzienia i najprawdopodobniej wróciłby i szukał swojej rodziny. I nigdy ta sytuacja z pojawieniem się jego na tronie, z interpretacją snów i tego, co nastąpi dalej, nie miałoby miejsca. Nigdy nie zostałby zbawicielem swojego ludu. Ale właśnie dlatego, że Bóg tak to zorganizował i skomponował, mamy to, co mamy. I w tym Józef nie jest podobny do Pana Jezusa, ponieważ Boży Syn przyszedł na ten świat doskonale wiedząc, jakie jest Jego zadanie. Józef nie wiedział, jakie jest Jego zadanie. On raczej cierpliwie cierpiał, mając nadzieję, że kiedyś Bóg jakoś to rozwiąże. Pan Jezus wiedział, po co przyszedł i nie po to, żeby w razie konieczności zaryzykować swoje życie, lecz on wiedział, że przychodzi po to, żeby oddać swoje życie. Intencjonalnie. Za tych, którzy w Niego uwierzą. I moje pytanie jest, czy ty jesteś w tym gronie? Czy jesteś w gronie tych, za których Chrystus oddał swoje życie? Rodzina Józefa skorzysta z tego, co się za chwilę wydarzy w życiu Józefa, w wymiarze czysto takim ludzkim, materialnym. Chociaż i tak popadną w niewolę. Czy ty już skorzystałeś z tego, że Boży Syn odwieczny przyszedł na ten świat, żeby nas ratować. W kolejnych wersetach Józef wysłucha snów faraona. I w sumie, gdybyśmy pomyśleli sobie o tym, że mija kilkanaście lat, Józefa w Egipcie, Potyfar, więzienie, staje teraz przed onieśmielającym majestatem faraona, to trudno byłoby oczekiwać, że Józef idzie tam pewny siebie, zwycięzca, nadeszła moja godzina. Raczej to było dla niego onieśmielające. Został wyrwany z otchłani bezsilności i postawiony przed wcieleniem władzy w Egipcie. Do tej pory Józef żył, w sumie nie wiemy ile lat, w brudzie, a teraz stał pośród pachnących, eleganckich dworzan faraona. I w takiej sytuacji mogła być pokusa, żeby zachować swoje poglądy dla siebie. Pokusa, żeby mówić rzeczy akceptowalne wśród tych jaśnie panów i pań. Mówić to, co faraon raczyłby i chciałby usłyszeć z jego ust. I widzimy faraona w wersecie 15, który przemawia. Miałem sen, ale nikt nie może mi go wyjaśnić. Dowiedziałem się jednak, że ty, gdy usłyszysz sen, zaraz go wyjaśnisz. Pokusa może i była. Onieśmielenie może i było. Lecz Józef jest spokojny w swoim charakterze i mówi jak jest. Werset 16. Nie ja, ale Bóg da faraonowi pomyślne wyjaśnienie. Zwróćmy uwagę, że Józef mówi faraonowi, który sam siebie uznawał za Boga i przyjmował boską cześć, że Bóg, Ha Elohim, Jego, ten Bóg, Bóg tego hebrajskiego niewolnika, wyjaśni jego sen. W ten sposób Józef bardzo odważnie mówi faraonowi, całemu dworowi, że jego Bóg jest wyższy od bogów Egiptu, od faraona i że to on ma nad nimi władzę. Józef nie zmienia się ani trochę podczas swojego tranzytu z więzienia do pałacu. Te 13 lat przygotowań, niewoli, przyniosły ogromne korzyści. To nie dobrobyt, nie sukcesy, nie poważanie u innych wyrobiły w nim charakter i wierność Bogu i prawdzie, lecz właśnie krzywda, niesprawiedliwość, poniżenie, ale też ufność, że pomimo opóźnienia w Bożym działaniu Bóg jest wierny. Bóg jest wielki. Teraz mogła być pokusa, żeby coś przemilczeć, żeby być bardziej politycznie poprawnym. Jakoś to tak powiedzieć, żeby nie urazić, ale on jest wierny. I tu jest druga lekcja dla każdego z nas. Bo może w szkole, może na uczelni, może w pracy spotykasz się z presją, żeby zachować swoją wiarę dla siebie, w swoim sercu. Wierzysz? Super, ale to jest twoja prywatna sprawa. Nie epatuj tym, nikt tego nie chce słuchać. Może uznajesz, że nie ma co się kopać z koniem i lepiej być takim trochę kameleonem. Ja wierzę w co wierzę, ale jak idę między wrony, to kraczę jak i one. Może czasami jest sytuacja taka, że trzeba iść na kompromis z moimi wartościami. Albo nawet z grzechem. I kalkulujesz, gdzie są większe straty, a większe zyski. I pokusa może być silna, że za dużo stracę, a i tak się nic nie zmieni. No zmieni się przede wszystkim to, że Bogu będzie zabrana chwała albo Bogu będzie dana chwała. A przecież wiemy, że to nie jedna modlitwa kiedyś tam wypowiedziana. Nie jedna decyzja, którą podjęliśmy, że tak, chcę iść za Chrystusem, czyni nas osobą wierzącą, lecz zbiór codziennych decyzji i naszej wierności Bogu świadczy o tym, że albo jesteśmy Bożym dzieckiem, albo nie. Każdego dnia nasze serce albo bije dla Boga, albo stygnie, albo się Boga wstydzi, albo wybiera swój komfort, bo tak łatwiej, bo tak prościej. Co ciekawe, faraon wcale się nie zraził do Józefa, w ogóle nie poczuł się urażony i opowiada Józefowi swoje sny, tylko, że bardziej szczegółowo niż w tej pierwszej wersji. I to podkoloryzowanie dotyczyło niezrównanej brzydoty jego snów oraz jego głębokiego obrzydzenia i niepokoju. O chudych krowach dodał w 19 wersecie w drugiej części: tak chudych i wynędzniałych jak one nie widziałem w całej ziemi egipskiej. Te 7 krów wyglądało żałośnie. Były groteskowe w swoim takim szkieletowym wyglądzie. Co więcej, kiedy krowy mięsożerne pożarły te krowy tłuste, faraon zauważył w drugiej części 21 wersetu, nadal wyglądały równie nędznie jak na początku. Kanibalistyczne kłosy zboża już tak wielkiej odrazy i przejęcia w faraonie nie wzbudziły, ale niepokoiło go to, że nie ma nikogo, kto mógłby mu te sny wyjaśnić. I jest to niezwykle znaczące, ponieważ wskazuje to na bezradność i strach faraona, co podkreśla jego śmiertelność i skończoność jako faraona Boga. Faraon nagle okazuje się być zwykłym człowiekiem, a Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym, żywym Bogiem, który wzniósł się wysoko nad Nilem, nad całym Egiptem. Kiedy Józef przystąpił do wyjaśnienia snów faraona, zauważmy, że jego interpretacja była całkowicie teocentryczna. Józef już dwukrotnie oświadczył, że to Bóg jest źródłem interpretacji, najpierw królewskiemu podczaszemu i piekarzowi, ale teraz faraonowi. Zobaczmy, jak to robi. Robi to aż 3 razy, na początku, w środku i na końcu swojej interpretacji. Pierwsze już czytaliśmy w 25 wersecie. Sny faraona dotyczą tego samego. Bóg oznajmił faraonowi, co uczyni. W środku, werset 28, to właśnie powiedziałem faraonowi. Bóg, Ha Elohim, ukazał faraonowi, co uczyni. I w ostatnim zdaniu interpretacji snu aż dwukrotnie pojawia się imię Boga, werset 32, a ponieważ sen powtórzył się dwukrotnie faraonowi, to znak, że Bóg to postanowił i Bóg to szybko uczyni. Ta interpretacja ogłosiła faraonowi i całemu Egiptowi, że jedyny prawdziwy Bóg kontroluje ich egzystencję, ich życie. I jak wiemy, interpretacja ta dotyczyła cyklicznego głodu, gdzie cyfra 7 oznaczała lata, miało nastąpić 7 lat dobrobytu, później 7 lat głodu, o czym Józef mówił w dosyć ponury i dosadny sposób, co widzimy w wersetach 29-31. Nikt nie będzie pamiętał o dostatku w tym kraju z powodu głodu, który potem nadejdzie, gdyż będzie bardzo ciężki. I w sumie język Józefa jest językiem proroka. Tych proroków, którzy dopiero mają nadejść w połowie i u kresu Królestwa Izraela. Jak ujmuje to wybitny znawca Starego Testamentu, któremu zmarło się w tym roku, przyszłość Egiptu nie zależy od faraona. Nie on o tym decyduje. W rzeczywistości faraon jest nieistotny i marginalny dla przyszłości królestwa. Józef spokojnie ogłosił władcy Egiptu, że przyszłość nie leży w jego rękach. W Księdze Rodzaju 41 jasno widać, że faraon nie może wpłynąć na przyszłość. Nie może też przeciwstawić się przyszłości, którą przyniesie Bóg. I w ten sposób, gdy wydobyty z lochu, umyty, ubrany niewolnik ogłasza Boże postanowienie, Bożą wolę, stajemy przed myślą, na której opiera się historia całego Pisma Świętego, że to nie królowie tworzą historię. To nie władcy tego świata są tymi, którzy mogą tworzyć historię. To raczej Bóg wykorzystuje ich, aby wpływać na bieg historii. Co widzimy w przypadku Cyrusa, co widzimy w przypadku Nebukadnezara w Starym Testamencie. Co widzimy w przypadku Piłata, kiedy Pan Jezus przed nim staje i Piłat mówi do niego: nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę cię uwolnić i mam też władzę cię ukrzyżować? A Pan Jezus mu odpowiada: nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby nie dano ci jej z góry. I tu jest kolejna lekcja dla nas, bo dobrze o tym pamiętać w tych niepewnych czasach, kiedy złe, krwawe reżimy lekceważą sprawiedliwość, a nawet miliony ludzi im dopingują, kiedy mroczni królowie panują, wydawałoby się, bezkarnie, że sprawiedliwość ludzka ich nie dosięgnie. A sprawiedliwi ludzie z kolei pogrążają się w ciemności. Dobrze jest pamiętać, że to nie królowie tworzą historię, ale Bóg wykorzystuje ich do realizacji swoich celów, które czasami widzimy i rozumiemy. Czasami dopiero widzimy je z perspektywy czasu, gdy już minęły lata, minęły dekady, widzimy, co Bóg osiągnął. A czasami tego nie zobaczymy nigdy tutaj na ziemi, dowiemy się dopiero w wieczności. Bo Bóg nikomu się nie musi tłumaczyć, jako że jest suwerennym Bogiem i Panem i Stwórcą. Natomiast Faraon, jakby nie patrzeć, zasługuje na pochwałę, bo on nie zlekceważył objawienia od Boga jakiegoś tam Hebrajczyka, który w dodatku stara mu się powiedzieć, że jest ważniejszy od niego, ale wysłuchał rady Józefa i kontynuuje swoją odpowiedź od wersetu 33. Właściwie Józef kontynuuje. Niech więc Faraon upatrzy sobie teraz roztropnego, mądrego człowieka, ustanowi go nad całą ziemią egipską. Niech Faraon to zrobi i niech ustanowi przełożonych nad krajem i niech w ciągu 7 do ostatnich lat zbiera 5 część 20% w ziemi egipskiej. Niech zgromadzą wszelką żywność w czasie tych dostatnich lat, które przyjdą, zboże do dyspozycji Faraona, żywność dla miast i niech je pilnują. Ta żywność będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. Wówczas kraj nie zostanie wyniszczony przez głód. Genialność tego planu oszczędnościowego, 20% razy 7 lat, była oczywista. Decentralizacja przechowywanego zboża pozwoliłaby w odpowiednim momencie na wygodną dystrybucję. Przechowywanie zboża w środkach miejskich zapewniało odpowiednią ochronę na wypadek nasilenia się głodu i gdyby ludzie chcieli zaatakować te spichlerze, silosy. Każdy aspekt tego planu wymagał konkretnego działania, a to wezwanie do działania opierało się na pewności Józefa, że Bóg zrealizuje te sny. Józef wzywa, trzeba działać, bo to jest pewne, że Bóg zrealizuje swoje sny. Widzimy, że wiedza o tym, co Bóg zamierzał uczynić, nie powoduje jakiejś biernej rezygnacji, ale właśnie aktywne działanie. Znajomość Bożego zamysłu nie jest końcem ludzkiego planowania i działania, przeciwnie, jest początkiem. Fakt, że Bóg ustalił przyszłość, jest potężnym wezwaniem do działania. I to stanowi podstawę ogromnej energii dla misji Kościoła. My wiemy, jak ten świat się skończy. My wiemy, jakie są rzeczy czasów ostatecznych i to nie powoduje, że siadamy z rezygnacją albo z oczekiwaniem, ale to wzbudza w nas chęć i energię do działania. Że będzie odkupienie ludzi ze wszystkich narodów, plemion, języków, ludów, jak czytamy w objawieniu Jana w 7 rozdziale. Dlatego modlimy się, dlatego dajemy, dlatego idziemy i działamy. Natomiast końcowa część rozdziału 41 opisuje wywyższenie Józefa. Kluczem do planu działania Józefa było rozsądne przywództwo i administracja. Jak to on sam ujął w wersecie 33, niech więc Faraon upatrzy sobie teraz roztropnego i mądrego człowieka i ustanowi go nad całą ziemią egipską. Chyba jednak nie miał na myśli siebie. Nie myślał, że właśnie promuje samego siebie na ważne stanowisko. Ale tak właśnie się stało, jak widzimy to w części od 37. Faraon stwierdza, czy znajdziemy takiego człowieka jak ten, który miałby w sobie Ducha Bożego. Faraon nie zna Boga, o którym mówił Józef, ale już tyle razy o nim usłyszał, że choć ujmuje to po swojemu, mówiąc Duch Boży, to wydaje się, że jednak coś zaczyna do niego docierać, że jeśli ten Bóg daje sny, jeśli ten Bóg daje interpretację, jeśli rzeczywiście tak się ma wydarzyć, to ten Bóg, duch tego Boga, z nim się trzeba liczyć. I choć jest nieświadomy, to chwali Boga. Człowiek, który sam uważał się za Boga, wychwala teraz prawdziwego Boga, Abrahama, Izaaka, Jakuba i tego właśnie tutaj młodego Józefa. Tutaj czasami pada argument, jak to jest możliwe, żeby wydobyty z więzienia jakiś tam niewolnik hebrajczyk mógł dostać takiego zaszczytu, ale jednym z wyjaśnień tego fenomenu jest to, że jak wiemy z historii Egiptu, dynastie w Egipcie często ulegały zmianie i to nie zmianie z ojca na syna, tylko ojciec i syn i wszyscy inni zostali mordowani i następowała nowa dynastia. I za jakiś czas następowała nowa dynastia i to wcale nie egipska narodowościowo. I wydaje się, że ten faraon również nie jest z pokolenia w pokolenie Egipcjaninem, w związku z tym on sam nie ma tej długiej tradycji, on sam w pewnym sensie jest intruzem na tym dworze. W związku z tym, kiedy pojawia się kolejny człowiek, który gada z sensem, kiedy to wszystko ma ręce i nogi, kiedy widać w nim jakąś mądrość, jaki problem wziąć i spróbować? Bo w sumie co to mogło go kosztować? Albo będzie 7 lat dobrobytu, albo nie będzie. Jeśli następnego sezonu byłyby powodzie albo susze, to kariera Józefa jako drugiego w Egipcie szybko dobiegłaby końca. Ale nie jest to bajka i nie do przyjęcia, że rzeczywiście faraon w takim ujęciu zmieniających się dynastii bierze tego niewolnika i stawia go tak wysoko. I tak jak kiedyś Józef wyszedł z domu rodzinnego jako nastolatek, jako książę, a zakończył dzień jako niewolnik, teraz ten poranek rozpoczął w celi jako uwięziony niewolnik, a wieczorem był drugim po faraonie. I w tym Józef jest podobny Panu Jezusowi. Jak czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, on będąc, mowa o Panu Jezusie, w postaci Bożej nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Ale 3 dni później Bóg nad wszystko go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Najbliższa przyszłość Egiptu spoczywała w rękach Józefa. Był pewny, że jego plan uratuje Egipt. Nie wiedział jednak, że uratuje również własny lud. Nadchodził głód, a wraz z nim Józef w końcu ujrzy swoich braci. I w tym Józef był podobny do Pana Jezusa. Pan Jezus wiedział, że jego plan uratuje wielu ludzi i że, co więcej, nie ma innego planu ratunku. Wiedział, że na świecie panuje duchowy głód i ludzie umierają, że potrzebują chleba z nieba, jak tydzień temu Kingsley mówił o tej typologii manny za czasów Mojżesza i Pana Jezusa jako chleba z nieba. Pan Jezus wiedział, że wraz z poświęceniem swojego życia ujrzy wielu swoich zbawionych braci, w tym ciebie i mnie. Józef postrzegał Boga w sposób przewyższający któregokolwiek z patriarchów. Zresztą słudzy Boży zawsze byli kształtowani i do pewnego stopnia definiowani przez swoje postrzeganie Boga. Czy ich Bóg był wielki, czy był mały? Niektórzy ludzie mają małego Boga i mają z Nim zawsze kłopoty. Bo On nie potrafi dokonywać cudów, nie potrafi zadbać o natchnienie i przekazanie nam Pisma Świętego. Tam są błędy, to jest niespójne. Nie interweniuje w imieniu swojego ludu. Ten mały Bóg to jest taki właśnie Bóg, który bardziej wpisałby się w panteon bóstw greckich czy rzymskich. Są też tacy, którzy mają wielkiego Boga. On mówi i się dzieje. On rozkazuje i się staje. On wie, jak okazać swoją siłę w imieniu tych, którzy się go boją. Jest niezrównany, jest niepokonany. Zanim zaproszę nas do wspólnej modlitwy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś. Pewnie wielu z was widziało ten krótki film. Jeśli pójdzie, pójdzie. On będzie po angielsku, ale z napisami. Napisy co prawda generowane automatycznie, więc czasami może coś się, ale większość z nas zna angielski. Wsłuchajmy się w te słowa, po których zaproszę nas do wspólnej modlitwy.
The Bible says my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I could describe him, but yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him.
Chciałbym umieć tak wyrazić mój podziw i zachwyt i tak umieć opisywać atrybuty mojego króla. Cieszę się, że są ludzie, którzy operują językiem, nawet jeśli to jest tylko po angielsku, w ten sposób. Ale rzeczywiście on jest nie do opisania. On jest nie do zmierzenia. On jest nieporównywalny. I chociaż w grudniu mamy te kazania typologiczne osób, postaci, rzeczy, które porównujemy, które odnosimy do osoby Pana Jezusa, to jest to w bardzo ograniczonym wymiarze, ponieważ On jest nieporównywalny, nieskończony. Taki jest nasz Król. Wstańmy do modlitwy, proszę.